Radio Ortodoksja.
Błogosławi wysokopreoswiaszczeniszy Watykon.
Błogosławienno Carstwo Otca i Syna i Świętego Ducha, nynie i prysno i w wieki wieków.
Amin.
Mirom Gospodu pomolimся. Спасение души нашей Господу помолимся. По миру всего мира, благостоянии святой Божией Церкви и соединении всех Господу помолимся. По святым храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящий огонь Господу помолимся. Митрополите Саввеве и Господине нашем Высокопреосвященнейшем архиепископе Иакове и Господине Преосвященнейшем епископе Андрее, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О Богограниме стране нашей властях и воинственнея, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О святей обители сей, в всяком граде, стране, верою живущих в них, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О благорастворении воздухово изобилие плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Страждущих плененных и о спасении их, Господу помолимся.
Господи,
избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Аминь. Воскресите, Господи, и все.
владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Премудрость, прости.
Господи, спаси благочестивые.
Тем же и Бог Его превознесе, и даруваемо имя, ежепаче всякого имени, дал имени Иисусове всяко колено поклониться, небесных и земных, и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос, славу Бога Отца.
Благословенное оно, которое тебе носило,
и перші, которые ставишь, он зажег благословений сорочечи, кто же слухаю Слова Божьего и счего
Святого Духа. Так wiele świąt w ciągu roku liturgicznym jest poświęconych Matce Bożej. Część z nich ma swoje historyczne uzasadnienie i opis w Piśmie Świętym, w Ewangelii. Niektóre, tak jak dzisiejsze święto, nie znajdujemy o nim opisu świętej Ewangelii, ale tradycja cerkwi jakże wiele na ten temat nam mówi. O ostatnim okresie życia Najświętszej Bogorodzicy. I my dziś zebraliśmy się, bracia i siostry, na tym świętym miejscu, gdzie przed 100 laty wolą Bożą było to, aby powstała tu świątynia, aby pojawił się z błogosławieństwa swego biskupa ojciec świętej pamięci Aleksander Awajew i przy pomocy tu żyjących wówczas prawosławnych zniósł tą świątynię i mógł zorganizować życie duchowe, życie religijne dla mieszkańców wówczas tu, na tej ziemi przebywających. I dziś my, bracia i siostry, przeżywamy ten moment, kiedy wspominamy tą historię zarówno tego miejsca, jak i tego, jak Bogorodzica odeszła z tego świata. Ale kiedy my odprowadzamy do wieczności naszych bliskich, zawsze odnosimy się do ich życia, do tego, jakie było to życie. I zawsze warto wspominać i mieć głęboko w sercu życie i postawę Bogorodzicy. Ona od wczesnego dzieciństwa wzrastała we wierze i w miłości i szacunku do Gospoda Boga. Ona poznawała prawdę Bożą i żyła tą prawdą Bożą. Stąd stała się poprzez swoją pokorę, głęboką wiarę, miłość do Boga i do każdego człowieka tą wybranką Bożą, dzięki której przyszedł na świat, wcielił się Syn Boży. To ona stała się tym wielkim narzędziem, które posłużyło wielkiej tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Jej życie związane z swoim Synem zawsze przebiegało jakby na drugim planie. Maria nigdy nie eksponowała siebie. Maria zawsze prosiła, aby to o jej Synie, a Panu naszym Jezusie Chrystusie pisali ewangeliści, a nie oni. Tak święci ojcowie tłumaczą ten fakt, że nie wszystkie wydarzenia
z życia Marii, Bogorodzicy, zostały opisane w Świętej Ewangelii. Dzisiejsze przeżywane przed nas święto ma głębokie jednak uzasadnienie w tradycji Cerkwi. Maria pragnęła jak najszybciej powrócić i zjednoczyć się ze swoim Synem, Panem naszym Jezusem Chrystusem. Dlatego też przebywała, jak głosi tradycja, w modlitwie i w oczekiwaniu na odejście z tego świata. I Archanioł Gabriel, tak jak moment zwiastowania, tak i przed jej śmiercią 3 dni objawił się jej i oznajmił, że nastąpił czas odejścia z tego świata. Ona przyjęła to nie ze smutkiem, a z radością. A ci, którzy płakali, że Marię, Bogorodzicę, trzeba wkrótce będzie pożegnać, ona głęboko skarciła, że nie rozumieją sensu życia ziemskiego. W tym fakcie widzimy, że Maria głęboko była przekonana w sens życia ziemskiego jako przygotowania do wieczności. Ona to przygotowanie do wieczności wypełniła w największym stopniu, dając nam przykład, jak i my powinniśmy, bracia i siostry, swoje życie ziemskie pojmować, jak je realizować, że ono jest tylko pewnym etapem życia człowieka na ziemi. Jest właściwie tylko przygotowaniem do innego życia. My tu jak pielgrzymi, my tu jako ci, którzy tylko pewien etap realizujemy naszego życia, a dalsze życie to nasza przyszłość. I dlatego też, bracia i siostry, ten dzień dzisiejszy, on jest dniem radosnym, chociaż my świętujemy śmierć i odejście z tego świata Najświętszej Bogorodzicy. Ona spokojnie zasnęła, a w moment jej śmierci, rozdzielenia duszy od ciała, światłość Boża, którą był Jezus Chrystus, wzięła jej duszę, a po 3 dniach, kiedy został otwarty jej grób, aby apostoł Tomasz, którego nie było w dzień pogrzebu Bogorodzicy, mógł jej się pokłonić. Grób był pusty, co oznaczało, że sam Pan nasz Jezus Chrystus wskrzesił jej ciało do wieczności. Bo jakże ta, która zrodziła życie, mogła być pokonaną przez śmierć? To wynika z logicznego rozumowania, że Maria Boża, Matka Boża, powróciła do swego Syna, aby z Nim być w jedności. I ten dzisiejszy dzień, bracia i siostry, kiedy my świętujemy odejście Marii, Bogorodzicy, z tego świata, on jednocześnie nam przypomina, że chociaż Maria usnęła, to jednak nie pozostawiła nas wszystkich bez swojej opieki. O czym świadczą niezliczone ilości świąt ku jej czci, świątyń poświęconych ku jej czci. ilości cudotwórczych ikon, których tak wiele jest w świecie prawosławnym, a także akafistów, które służą do wychwalania Najświętszej Bogu Rodzicy. My ją wychwalamy jako Matkę Syna Bożego, która od momentu krzyża, kiedy jej został usynowiony apostoł Jan, jest matką każdego z nas. I stąd, bracia i siostry, zadanie dla każdego z nas, że tak jak my kochamy swoją mamę i staramy się wypełniać jej polecenia, wskazania, to w pierwszej kolejności my powinniśmy wypełniać przykazania jej Syna, jeżeli prawdziwie kochamy Matkę Bożą. I dlatego też dziś każdy z nas powinien się głęboko zastanowić, czy rzeczywiście traktuje Bogu Rodzicę jak swoją matkę, czy żyje, czy stara się żyć zgodnie z przykazaniami jej Syna. Ona jest matką nas wszystkich, a w szczególności matką naszych matek, które to odgrywały i odgrywają w wychowaniu młodego pokolenia tak wielkie znaczenie. Niech modlitwy Najświętszej Bogu Rodzicy umacniają w nas wiarę w jej Syna i posłuszeństwo jej matczynej miłości, żeby nikt nigdy nie odrzucał tej miłości Bożej i matczynej miłości, a żebyśmy zawsze pokładali w niej nadzieję, bo ona uczestniczy w wielkim dziele naszego zbawienia. Amen.
Rozsądzi od Cię duszy i od Ciego pomyślenia naszego rozsądem.
Kyrie eleison.
Господи, Вседержителю Боже, Отец наш, молимся, услыши и помилуй.
Кирие Лейсон.
Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господине преосвященнейшем епископе Андрею и всей во Христе братьев наших.
Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Еще молимся о всечестной игумене Агнии, сестрами святые обители сия. Тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
Господи, помилуй.
Еще молимся, братьев наших, священниц и священного наших, и всем во Христе братстве нашем. Преснопамятный святейший патриарх и православных и создателях святых обители сия, и о всех прежде почивших от церкви и братьях, все лежащих и повсюду православных.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
на люди земли украинские, и сотворить ее непреоборимо до раз притворавших, молим Тя, милосердный Господи, услыши и помилуй. Доносящих и добродейших во святем и всечестном храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
Господи, помилуй, Господи,
thank you. Священство, диаконство, монашество и весь чин церковный, да помянет Господь Бог по царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Храни мою страну нашу, власти и воинство я, да помянет Господь Бог по царстве и своем, всегда ныне и присно во веки веков, создателей, жертвователей, игуменю и сестры, святые обители сия, Да помянет Господь Бог по Царствии Своем, всегда на ней и присно во веки веков. Вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог по Царствии Своем, всегда на ней и присно во веки веков.
Веруй, Бог, во единого Бога, со всей жизнью. Отсюда и до самого. Yeah.
преклоните.
Thank you.
Божиим и верою приступите.
Ще вірю, що сія саме спречисто і тіло Твоє, сія саме щасна кров Твоя, молюся бо Тебе, помилуй, прости мій гріх, мій не вольно, я же словом, я же ділом, я же видінням і невидінням, я же блудним душі, я же в умі помішанні, вся на прості, як облак і чоловік любець. Вечері Твоє тайне дністі, не Боже, причастник на мій прийні, не було врагом тайну Твою повім, не обзанці на мій поюда, но яко розбойник, і сповідую Тя, помяни мій, Господи, во царстві Твоєм, во ідру. Да не тут, а его служение будет мне пришествие список твоих тайн, твоей стороны, души и тела.
Amen. Спаси люди Твои, Боже, достояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохраним святи любящие Боголепи дома Твоего, дети воспрославим божественную Твою силу, не остави нас уповающих на Тебя. Мир мирови Твоему дару и церквам Твоим священникам, во всем нашим воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние Богу и всяк дар совершенствующий есть, сходяй от Тебя, Отца Света, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков.
Jeszcze inne wydarzenie. Tam na tym krzyżu, którym na koniec poświęciliśmy, jest napisane, że krzyż jest poświęcony pamięci budowniczych tej cerkwi i napisane lata 1923-2023. Tak, w tym roku upływa 100 lat od momentu, kiedy rozpoczęto budowę tej cerkwi. I myślę, że powinniśmy się przenieść naszymi myślami, bo modlitwami wspominaliśmy tych wszystkich, którzy żyli, którzy pracowali. Ale musimy pamiętać o naszych przodkach i za nich się modlić, bo właściwie jesteśmy tylko małym ogniwem łańcucha historii. My mamy łączyć, żyjący zawsze łączą przeszłość z przyszłością, przekazują tą przeszłość dla przyszłości. A znanie historii jest bardzo dla nas potrzebne. Początki musimy mieć świadomość, że to były Prusy. Że na tych terenach nie było cerkwi prawosławnych. I tą miejscowość założyli starowierzy, którzy byli prześladowani w Rosji i szukali miejsc, gdzie mogli się osiedlić. Tu właśnie w tej miejscowości, ta miejscowość właściwie została założona przez takich uciekinierów, starowierów. Ale później wśród nich byli ci, którzy zdali sobie sprawę, że prawosławie zachowuje wierność tradycji, że to właściwie prawosławiu jest przekazywana właściwie treść wiary. Zrozumiano, że sprzeciwiając się poprawkom w obrzędach, właściwie wystąpiono przeciwko wiary. I właściwie organizuje się tu tak zwany jedinowierczewski prychod. Ci, którzy zostawiając swoje obrzędy, poprosili jednak o to, żeby mieć duchownego prawosławnego. Też pewnie dziwnym się nam pokaże, że dlaczego to biskup z Paryża wyznacza tu duchownego. A no właśnie w tamtych czasach prawosławnym biskupem, któremu byli podporządkowani wszyscy emigranci, którzy ze względu na pierwszą wojnę i rewolucję wyjechali na zachód, podporządkowywali się metropolicie Ewlogiuszowi, który też przedtem był na terenach Polski, który musiał uciekać z Polski i tam dokończył swojego życia w Paryżu. To on wysyła na początku jednego duchownego, ale mu się nie udało zorganizować tu życia parafialnego. I w 1922 roku oddelegowuje do Wojnowa ojca Aleksandra Awajewa. I to dzisiaj byliśmy przy jego tam mogiłce i znosiliśmy nasze modlitwy za spokój jego duszy. To bardzo ciekawy człowiek i o bardzo bogatym życiu, bogatej biografii. I myślę, że muszę dziś o tym wszystkim tu powiedzieć. Dużo osób zna jego życiorys, ale myślę, że nie wszyscy. Ojciec Aleksander Awajew urodził się aż w Twerze. W rodzinie, po rosyjsku to nazywa dworańska, na język polski przetłumaczono szlachecka, ale chyba bardziej lepiej by było powiedzieć arystokratyczna rodzina. Jego ojciec skończył prawniczy fakultet na Uniwersytecie Moskiewskim. To nie każdy wtedy mógł studiować w tamtych czasach. Jako pochodzenia arystokratycznego mógł studiować. Jego syn Aleksander wstępuje do szkoły kadeckiej. Zostaje wcześniej porucznikiem, a później oficerem. W czasie wojny rosyjsko-japońskiej uczestniczył tam, na froncie, na wschodzie. Jest oficerem grenadierskiego pułku. Ale w 1911 roku opuszcza wojsko i udaje się do monasteru w Obcinoj Pustyni. Chce, pragnie życia monastycznego. Niestety długo nie mógł być tam, bo w 1913 roku, kiedy się zaczęła pierwsza wojna światowa, zaraz potem, w 1914 roku, zostaje ponownie wcielony do armii i wysłany do walki na Prusach. Tu trafia do niewoli jako wieniec razem z żołnierzami. Był w jednym z obozów wienieckich. I my tam, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale tam jest taki krzyż za za prestołem w cerkwi. Tam jest napisane, że został wykonany przez jeńców na prośbę duchownego i tam podany jest ten niemiecki obóz, gdzie myślę, że to później ojciec Aleksander Awajew przywiózł ten krzyż napisany przez żołnierzy jeńców. Po zakończeniu I wojny światowej odzyskuje wolność, ale nie powraca do już Związku Radzieckiego, bo oczywiście tam by oczekiwała go śmierć i za pochodzenie, i za poddanie się do woli. W 1921 roku otrzymuje święcenia z rąk właśnie metropolity Eulogiusza i zostaje oddelegowany po tym pierwszym, którym wspomniałem, po ojcem Aleksym Malcewie, który wrócił do Berlina. Zostaje oddelegowany do Wojnowa. Wokół niego się tworzy grupa ludzi, którzy zaczynają prężne, parafialne życie. I w 1923 roku właśnie rozpoczynają budowę tej cerkwi. Później też powstaje dom. Ojciec Aleksander Awajew mieszka tutaj przy samej cerkwi, w tej po lewej stronie, w tym to był jego pokoik. A tam budują dom i zakłada wspólnotę żeńską, monastyczną. Po II wojnie światowej, kiedy te tereny przeszły pod Polskę, po uzgodnieniu z metropolitą Eulogiuszem, parafia przechodzi pod zarząd metropolity warszawskiego. I ojciec Aleksander Awajew był tutaj do końca swojego życia, a zmarł 25 listopada 56 roku. Po nim obowiązki proboszcza w tej parafii obejmuje kolejny Aleksander Makal. I ponieważ ojciec Aleksander Makal później był w Supraślu, to miałem okazję czasami posłuchać opowiadań jego z tych pierwszych doświadczeń parafialnych, życia parafialnego tutaj w Wojnowie. Mówił, że nabożeństwa były bardzo długie, nic nie opuszczano z tekstów, trwały po 4, po 5 nawet godzin. Starowierzy bardzo dbali o to, żeby wszystko było przeczytane. Znaczy już nie starowierzy, jedinowierzy, żeby tak ci, którzy przeszli, ale oni trzymali się i księgi tu mieli bardzo ciekawe. Wspominał też, że czasami spowiadał w czasie nabożeństwa i wychodził do pokoiku i jak przychodził czas niechcieni, to przychodzili do niego i mówili, że jest czas niechcieni, żeby wyszedł, bo tak nabożeństwa były długie. I ojciec Aleksander Makal był od 1957 roku do 1971 roku, przez 14 lat. Później od 1971 roku do 1982 roku był kolejny Aleksander Szełomow. Dzisiaj jest jego matuszka tutaj z nami, i córka, i wnuczka, i zięć. Przyjechali po to, żeby być razem z nami, razem ze wszystkimi, bo część ich życia była spędzona tutaj. Po ojcu Aleksandrze Szełomowie dość krótko był przez rok czasu Stefan Urbanowicz. Później od 1984 roku do 1994 roku przez 10 lat był ojciec Jerzy Czulak. A od 1994 roku do 2000 ojciec Bazylii Omiliańczyk. Ale w 1996 roku właściwie wcześniej, nawet w 95 roku był powołany dom zakonny żeński. Ówczesny arcybiskup białostocki gdański Sawa trochę nie wiedział, co ma zrobić z Wojnowym, bo tu wiernych prawie nie było. Najpierw duchowny mieszkał tu w Wojnowie, ale obsługiwał parafię i w Rogowie, i w Orzyszu. Tu wiernych nie było, a więc trzeba było coś zrobić. Postanowił, żeby o ile zamysłem ojca Aleksandra Awajewa było to, żeby tu był monaster żeński, żeby spróbować odnowić to życie monastyczne. I właśnie w 1995 roku powołał dom zakonny. A od 1996 roku jest tu przełożoną igumenia Agnia. Po śmierci ojca Bazylego troszkę zmieniono funkcjonowanie tych parafii w Mrągowie i kupiono w Mrągowie mieszkanie i to tam zamieszkał proboszcz, a tu mieszkały mniszki. Ale duchowieństwo z Mrągowa obsługiwało parafię w Wojnowie. Parafian w Wojnowie było, niedużo było, więc obsługiwali parafię w Wojnowie. I wtedy właśnie, bo dom został kupiony przy ojcu Igorze Siegieniu. Po śmierci ojca Bazylego, to już ja byłem ordynariuszem, trzeba było też w jakiś sposób zorganizować. Troszkę skorzystałem z praktyki greckiej, bo akurat był biskup z Grecji i rozmawiałem, jak oni załatwiają kwestie obsługi przez duchownego żeńskich klasztorów, gdzie jest tylko żeński klasztor, nieduży żeński klasztor. I on mówi, no wysyłamy po kolei duchownych, parafialnych, robimy grafik i według grafiku służą. Ja skorzystałem z jego podpowiedzi i też tak postanowiłem, żeby robić grafiki duchownych z Białegostoku i żeby przyjeżdżali tu do klasztoru odprawiać w niedzielę i święta. Natomiast kwestie parafialne wszystkie, czyli pogrzeby, jakie tu były, czy inne treby, obsługiwali nadal duchowni z Mrągowa. W 2011 roku z klasztoru w Supraślu został oddelegowany tutaj ojciec igumen German Trofimiuk i już przez 12 lat obsługuje klasztor. Klasztor, tak jak i dzisiaj w klasztorze, w dni świąteczne i niedzielne jest trochę pielgrzymów zawsze. I to dlatego dobrze jest, żeby ktoś był na stałe i żeby ktoś tu odprawiał. Dlatego dzisiaj wyrażam wdzięczność zarówno jak i igumeni i siostrom, które opiekują się tym miejscem, i igumenowi Germanowi za jego trud w tym miejscu. To taka historia tego miejsca. My właściwie weszliśmy w trud naszych poprzedników. Ale musimy godnie wejść w ich trud i nieść dalej posługę na tym miejscu. Serdecznie dzisiaj wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam pierwszej kolejności ze świętem zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Ale też pozdrawiam i szczególnie siostry z rocznicą stulecia budowy tej cerkwi. Siostry zawsze pamiętają o tych, którzy tutaj organizowali to życie i którzy pomagali tym, żeby to wszystko funkcjonowało, i którzy pomagają teraz. I jeszcze mała informacja. Myślę, że to dobrze dla tych, którzy będą przyjeżdżać, żeby wiedzieli, kto to jest tam obok grobu ojca Aleksandra Awajewa. Po lewej stronie jest taki wspólny grób dwóch Janów. Jest Jan Macedoński nazwisko. To oni bodajże udostępnili to miejsce, tak, tą ziemię dali. Ale w czasie II wojny światowej spotkał ich dość trudny los. Kiedy przyszła tu Armia Czerwona, oni znali i rosyjski, i niemiecki. Za to, że znali rosyjski, potraktowano ich, że mogą być szpiegami. I rozstrzelano i ojca, i syna. Dlatego są tam w jednej mogile pochowani. Naszym obowiązkiem jest modlić się za nich. Jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę, żebyśmy my zostawali zawsze pod orędownictwem Najświętszej Bogurodzicy. I żebyśmy byli, przebywali zawsze w łasce ich Syna i podążali drogą, którą wytyczył nam. Drogą, która wiedzie do życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. W ten sposób będziemy podążać tą drogą, którą podążali lub nasi przodkowie.
Prosi Gospodzie przede wszystkim za to, że Władyka przyjechał i tak wiecznie przybyli do nas duchowni, którzy tu służyli, którzy są związani, którzy są blisko i którzy są daleko, a niektórzy, którzy są po raz pierwszy u nas. Dziękuję bardzo za przybycie, za to piękne towarzystwo. Tak jak Władyka wspominał, na co dzień nasza taka pustynna cerkiew, ponieważ modlimy się raczej sami, ewentualnie z naszymi kilkoma parafianami, tylko w takie szczególne niektóre dni albo letnie liturgie wypełnia się wiernymi i wtedy tworzymy taki, jest pełniak. Pełnia tym bardziej jest, jeżeli jest z nami biskup, gdzie biskup, tam i cerkiew, więc tym bardziej jest taka pełnia duchowa. Dziękuję też za przybycie matuszkom iguminiom z monasterem na Grabarce i w Zwierkach, za naszą też wspólną modlitwę. Nas bardzo dużo łączy. Łączy też osoba matuszki Ludmiły, igumini Ludmiły Polakowskiej, która, tak jak Władyka wspominał, kiedy Władyka Sawa zastanawiał się, co zrobić z tym miejscem, ponieważ duchowni powiedzieli, że już nie ma sensu tutaj mieszkać i nie ma sensu utrzymywać jakby tego miejsca, to jakby ona też była takim... Taką iskrą, która powiedziała, że będzie tutaj pomagać, przysyłała i siostry z Grabarki do pomocy. One na początku to zaczęły życie już w 1994 roku, życie jakby w celu organizacji klasztoru i ona znalazła właśnie ojca Bazylego Emiliańczyka, swego przyjaciela wieloletniego z Warszawy, inżyniera, ale i diakona, i namówiła, żeby w dosyć późnym wieku przyjął święcenia kapłańskie i żeby służył właśnie w tym miejscu. Dzięki niemu w zasadzie, kiedy on tutaj przybył, cerkiew w ogóle była o wiele w gorszym stanie, znaczy wtedy, dzięki niemu został dokonany pierwszy remont tej cerkwi i to jest bardzo też wielka jego zasługa. No, także spasi Gospodzie i wszystkim naszym pomocnikom, ponieważ tak jak mówię, nasza cerkiew jest dosyć pustynna, ale dobrzy ludzie zewsząd nas może nie okrążają, ale przybywają i pomagają. I z Olsztyna, i z Supraśla, i z Białostoczyzny ogólnie powiem i stąd również wszyscy wiemy i jesteśmy im bardzo za to wdzięczni, że pomagają nam upraszać i funkcjonować jakby też na co dzień, no i przede wszystkim się modlić. Matuszka Ludmiła zawsze powtarzała, najważniejsza jest ograждение modlitwy, no i właśnie, żeby też siostry tak mogły się modlić, więc ta pomoc ludzi świeckich jest dla nas bardzo też niezbędna, bo siostry nie mają aż tyle sił. No, jeszcze raz wrócę do tej troszeczkę historii. Historia jest tak małego miejsca, jest tak niesamowita. To, co już mówił Władyka i że właśnie cerkiew założyli jakby rosyjscy starobrzędowcy, którzy wrócili do prawosławia. Było to na początku berlińskie bogoczynie, czyli dziekanat. Dziekanem w Berlinie był swego czasu ojciec, późniejszy biskup, ojciec Jan Szachowskoj. Później został biskupem, był w Ameryce w cerkwi amerykańskiej. Długo prowadził też audycję głos prawosławia, zdaje się. Także też wszystko to, co wiemy z historii, to właśnie od Władyki Eulogiusza, od Władyki Joanna Szachowskiego, który też wspomina w swoich wspomnieniach to miejsce. Jeszcze może tak wspomnę o Władyce Eulogiuszu, że jak przyjechał wyświęcać w 27 roku cerkiew, bo w 27 została wyświęcona przez niego, to też była taka różnica, bo te siostry przyjeżdżały, te kobiety i siostry przyjeżdżały właśnie tutaj często z Berlina i mówi, a tutaj po prostu służba nawet na wyświęcenie trwała 6 godzin i mówi, że tak ładnie się po prostu modlą i długo, jakby też nazywał ich starowierami, chociaż oni już byli jedynowiercy, mówi, że kobiety wszystkie stoją w chustkach, tak przyjemnie, przyzwoicie ubrane, nie w szlapkach jak w Niemczech.
A mężczyźni wszyscy są do jego z brodami.
No i w rubaszkach, tak. Ale właśnie już w Niemczech chodziły w kapelusikach, w szlapkach, a tu i mówi, czujesz się jakbyś był nie jakby na terenach Niemiec, w sercu Niemiec, tylko jakbyś był gdzieś tam nad Jeziorem Białym, tak tam, gdzie byli starowierze. Także spasie Gospodzi, Władyko, ojcowie, matki, bracia i siostry za ten praznik, że przybyliście, żeby podziękować i razem z nami, tym naszym poprzednikom, i tak pięknie Władyka powiedział, że ludzie żywi łączą, my żywi łączymy historię z przyszłością. Także daj Bóg, żeby ta cerkiew stała. Ja mówiłam dzisiaj Władyce, jak Władykę witałam, że cerkiew miała swoje różne, był czas rozkwitu, był czas, kiedy schylała się jakby, można, no nie cerkiew jako cerkiew, ale jako świątynia, jako parafia ku upadkowi. Później nastąpiło jednak odrodzenie, a cerkiew była jedyna wybudowana na północy Polski kraju, naszego teraz, jako prawosławna. No jeszcze w Suwałkach na cmentarzu została cerkiew też prawosławna, ale tak jakby jedna z nielicznych tutaj, w sumie jedyna wybudowana. I szkoda było tej cerkwi, żeby, bo też niektórzy chcieli ją i zabrać, były takie pomysły. Także, żeby ona tutaj funkcjonowała i właśnie, żeby to ograждение modlitwy, no je było. Spasie Gospodzie, tak.
Radio Ortodoksja.